fantastyczne. Prawda? Dziękujemy Ci, Magda, że byłaś dzisiaj z nami, że dzieliłaś się tymi świadectwami. Cieszymy się, że mieliśmy swój malutki udział w tej misji i naprawdę to, co dzisiaj oglądaliśmy, było bardzo budujące, bardzo inspirujące, zachęcające naszą wiarę w Pana Jezusa, tak? Wspaniały Bóg. Pan nieba i ziemi, całej ziemi. Bóg, który zbawia gdzieś tam daleko od nas, czyni fantastyczne, wielkie rzeczy. I ja wiem, że Ty nam opowiedziałaś tylko cząstkę tego, co przeżyłaś. Dlatego ja tak pomyślałem sobie, że jest na to rozwiązanie. Jak się do nas przeprowadzisz. Jak się do nas przeprowadzisz, prawda? To nam opowiesz wszystko, tak? No, tak jakoś to czułem w sercu mocno też. Przeprowadź się do pola, to nam, do pola, to nam opowiesz wszystko. O, chwała Bogu. Chwała Panu Jezusowi. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Kochani, przez ostatnie niedzielę rozmawiamy o Biblii, rozmawiamy o Piśmie Świętym, o wartości Słowa Bożego i dzisiaj też króciutko na koniec naszego nabożeństwa kilka myśli dalej na ten temat. Mówimy o tym, że cały Kościół czyta, tak? Cały Kościół czyta. Cały Kościół czyta Biblię, oczywiście. Dzisiaj też w świadectwie, w jednym z świadectw Magdy słyszeliśmy, jaką moc ma Słowo Boże. Kiedy Magda zaczęła czytać Biblię temu starszemu Panu, Słowo Boże jest potężne, Słowo Boże ma moc. Mnie się przypomniała historia nawrócenia mojego dziadka Garbowskiego, który też kiedyś dostał Biblię do ręki, po raz pierwszy w życiu dostał Biblię, zaczął czytać, poznał Pana. Dzisiaj jesteśmy wszyscy wierzący, służymy Bogu. Zaczęło się od tego, że ktoś podarował mu Biblię. Jakie potężne namaszczenie, jaka siła, jaka moc w Biblii, w Piśmie Świętym, tak? Myślę, że my, chrześcijanie, tę księgę nie tylko mamy kochać, nie tylko mieć ją w domu, nie tylko nosić na nabożeństwa, ale znać tę księgę, tak? Znać Słowo Boże, znać Biblię. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, czasu mamy już niewiele. Chrystus może wkrótce przyjść. Czasu jest tak mało. A Biblia jest tym objawieniem Boga. Jest tą księgą prawdy, tak? Możemy powiedzieć, że Biblia jest tą jedyną wartością w tym świecie. Przekaz Biblii, historia Biblii jest jedyną prawdziwą wartością w tym świecie. Więc my nosimy, my posiadamy Słowo, które jest prawdziwe, które jest mocne, które ma moc zmienić życie ludzi. Otwórzmy się do Jozuego, rozdział 1, werset 8. Znany werset. Jozuego 1:8. Pan Bóg powiedział do Jozuego: niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze. Wtedy będzie Ci się powodziło. Tydzień temu mówiłem o tym, że Biblia ma moc zmienić nasze życie. Biblia ma moc zmienić nasze rodziny. Biblia ma moc zmienić całe narody. Całe narody. I to, co się dzieje w Korei na przykład, co słyszeliśmy, to jest dzięki temu, że ten naród przyjął Biblię, przyjął Pismo Święte, zaakceptował prawdę Bożego Słowa. Dzisiaj ten naród jest innym narodem. Jest przemieniony mocą Bożego Słowa. I ja w to wierzę, że tak jak kiedyś za czasów Jozjasza, o tym mówiliśmy ostatnio, Słowo Zakonu, Słowo Pana przemieniło cały kraj, przemieniło naród Boży. Tak i w dzisiejszych czasach, jeśli cały naród przyjmie Boże Słowo, jeśli w całym narodzie Biblia będzie miała tę wartość i będzie tak uważana i poważana, jak powinna być, to cały naród może być przemieniony. Amen? Całe miasta mogą być przemienione. Całe wyspy mogą być przemienione, tak jak słyszeliśmy. Całe rodziny mogą być przemienione, kiedy Biblia ma właściwe jej miejsce. Bo Biblia mówi, że wtedy poszczęści się Twoje drodze, wtedy będzie Ci się powodziło, tak? Wtedy będziesz żył w błogosławieństwie, kiedy będziesz żyć tym prawdziwym Bożym Słowem. Kiedy będziesz je wykonywał. I to są takie trzy polecenia do Jozuego. Ja wierzę, że te polecenia, które były do Jozuego, są również dzisiaj do nas. Trzy polecenia. Po pierwsze, czytaj Biblię z otwartymi oczami. Po drugie, czytaj Biblię z otwartym umysłem. I po trzecie, czytaj Biblię z otwartym sercem, tak? Po pierwsze, Bóg mówi do niego, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Od twoich ust. W tradycji żydowskiej Biblię zawsze czytało się na głos. Biblia zawsze była czytana głośno. Nigdy nie czytano jej w milczeniu, w myślach. Czytano zawsze na głos. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. To było polecenie dane Jozuemu. Mój tata miał takiego przyjaciela z Izraela, nazywał się Simon. I Simon, kiedy nas odwiedzał i kiedy otwierał swoją Biblię i czytał po hebrajsku, on nigdy nie czytał cicho, nigdy nie czytał w myślach, on zawsze czytał głośno. Nieważne, czy tam ktoś był w tym pomieszczeniu, czy nieważne, czy myśmy spali, czy robiliśmy inne rzeczy, Simon brał Biblię i po hebrajsku czytał cały czas głośno. Taki jest zwyczaj żydowski przekazywany z pokolenia w pokolenie. To od początku mówił, niechaj nie oddala się księga twoich ust, ale żeby czytać tę księgę, trzeba było mieć oczy otwarte, tak? Żeby mieć oczy otwarte, widzieć te litery, czytać te litery, widzieć to, co się czyta, tak? A więc to jest ta pierwsza rzecz. Czytać Biblię z otwartymi oczami. Czytać ją też głośno, bo Biblia jest księgą, która nie była pisana po to, żeby być czytaną, ale była pisana po to, żeby być słuchaną. Biblię się słuchało. Przez całe wieki Biblia była słuchana. Biblię się słuchało. Nawet w czasach Nowego Testamentu przychodziły listy Pawła, listy innych apostołów, tak? Ewangelie krążyły, te listy były odczytywane głośno, a reszta słuchała. Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy Ezdrasza, który bierze księgę zakonu, otwiera, czyta głośno, cały lud słucha, tak? Biblia jest tak skonstruowana, że jest pisana po to, żeby ją słuchać. Dlatego to jest... Biblia składa się z wielu różnych historii, opowieści, opowiadań. Biblia jest bardzo ciekawie napisana, ponieważ ma być słuchana, tak? Kiedy ją słuchamy, to wtedy nabieramy tego znaczenia, tego rozumienia, o co tam chodzi. Dobrze jest czytać, dlatego głośno. Dobrze jest czytać swoim dzieciom Biblię. Fajnie, kiedy nasze dzieci słuchają, kiedy czytamy Biblię. Dobrze jest sobie czasami na głos poczytać Biblię też. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Wziąć księgę Biblii, wziąć jakiś list Nowego Testamentu, albo jakąś księgę z Nowego Testamentu i czytać ją sobie na głos. Więc Bóg mówi do Jozuego, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Czytaj ją, czytaj z otwartymi oczami. Dalej mówi, czytaj z otwartym umysłem, tak? Druga ważna rzecz, czytać Biblię z otwartym umysłem. Ale rozmyślaj o niej. Biblia mówi, rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Myśl o tym, co czytasz. Człowieku, myśl o tym, co czytasz. Jak często nam się zdarza czytać i nie myśleć, tak? Przyznaję się do tego. Zdarza się tak czasami, tak? Czytam, a nie myślę. Przeczytam jakiś fragment. Za chwilę nie wiem, co przeczytałem. Biblia mówi, rozmyślaj o tym we dnie i w nocy. Zaangażuj swój umysł, zaangażuj swój intelekt. Czytajmy Biblię z otwartym umysłem. Zadajmy pytania. Dokopujmy się głębiej. A dlaczego jest tak napisane? Dlaczego? A po co? A kto to napisał? Do kogo? A dlaczego to napisał? O co chodzi? Co to znaczy? Używajmy swojego intelektu, tego cudownego daru Boga, tak? Którym jest intelekt. Używajmy, aby poznawać Biblię. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Czytaj z otwartym umysłem. Myślmy o tym, co czytamy. I po trzecie, czytajmy Biblię z otwartymi sercami. Czytajmy z otwartymi sercami. Czytajmy Biblię z Duchem Świętym, tak? Biblia to nie jest gazeta. Biblia to jest głęboka Boża treść. Głębokie Boże prawdy, Boże objawienie, Boże przesłanie do nas dzisiaj, do nas w XXI wieku. Amen? Tam są treści do Ciebie, tam są treści do Twojego osobistego życia. Tam są treści dotyczące Twojego powołania. Tam są treści dotyczące Twojego małżeństwa, Twoich dzieci, Twojej pracy zawodowej. Tam są rzeczy odnoszące się dzisiaj do nas, żyjący w tym czasie, tak? Ale żeby to odkrywać, musimy czytać Biblię z otwartymi sercami. Musimy pozwolić, aby Duch Święty mówił do nas, kiedy czytamy tekst Bożego Słowa. Dlatego to Bóg mówi do Jozuego, abyś ściśle przestrzegał to, co tam w niej jest napisane. Abyś myślał o tym, ale potem abyś umiał to zastosować w swoich okolicznościach, w swoim kontekście, tak? Aby umieć to zastosować w swoim kontekście, trzeba czytać Biblię z otwartym sercem. Bo Jozue żył w innych czasach, a my żyjemy troszkę w innych czasach, tak? Jozue miał inne wyzwania przed sobą, miał inne zadania, miał inne powołanie, a my dzisiaj mamy troszeczkę inne zadania, troszkę inne powołanie. Żyjemy w innym kontekście, w innych czasach, w innych okolicznościach. I tak jak on musiał otworzyć swoje serce, aby wiedzieć, co robić, aby wiedzieć, jak służyć Bogu, jak osiągać Boże cele, tak i my dzisiaj podchodzimy do Biblii z otwartym sercem i mówimy, Boże, jak to ma się do mojego życia, tak? Co ja mogę z tym zrobić dzisiaj? Jak to przenieść, jak te prawdy Bożego Słowa przenieść na moje czasy, na moją sytuację, na moje okoliczności, co Ty dzisiaj do mnie mówisz? Więc o czym Wam teraz mówię, kochani? O czym Wam teraz mówię? Mówię Wam o podstawach interpretacji Pisma Świętego. Mówię Wam o podstawach interpretowania Biblii. Jak mamy rozumieć Biblię? Jak mamy czytać Biblię, aby ją rozumieć? Jak czytać, aby wyciągać z niej prawdy, które tam są? Aby nie wyciągać wniosków, których tam nie ma, tak? Aby nie wyczytywać rzeczy, które tam nie są napisane, ale aby czytać to, co jest tam napisane. To są bardzo ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy, kochani, dla każdego wierzącego. My, wierzący, powinniśmy najlepiej orientować się w Biblii ze wszystkich ludzi na ziemi. Amen? Bo to nie Hindusi mają Biblię, nie muzułmanie, nie inni, ale my, chrześcijanie, mamy Biblię, tak? Jeśli my mamy Biblię, to jest dla nas najważniejsza księga, uważam. To jest dla nas priorytet, uważam, tak? Znać się na tej księdze. Znać się na tej Biblii. Bo któż ma się na niej znać, jak nie my, chrześcijanie? Któż ma światu mówić o Chrystusie, o Bogu, jak nie my, tak? Dlatego mówię też o rzeczach ważnych, o rzeczach troszeczkę może trudnych. Bo zasady interpretacji Biblii to są troszkę trudne rzeczy. Ale postaram się Wam to powiedzieć jak najbardziej przystępnie. Dlatego mówię, że chciałbym Wam opowiedzieć o tych trzech takich głównych, krokach interpretacji Biblii. Pierwszy krok to jest czytanie Biblii z otwartymi oczami. Drugi to jest czytanie Biblii z otwartym umysłem. I trzeci to jest czytanie Biblii z otwartym sercem, tak? Przez następne nabożeństwa w najbliższym czasie będziemy o tych trzech rzeczach mówić. Dzisiaj rozpocznę temat otwartych oczu. Czytać Biblię z otwartymi oczami. Jak czytać Biblię z otwartymi oczami? Co to znaczy czytać Biblię z otwartymi oczami? Więc czytając Biblię, zwracajmy uwagę na to, jaki tekst czytamy. Jaki rodzaj tekstu czytamy? Jak zauważyliście, w Biblii są różne rodzaje tekstów, tak? W Biblii jest proza, w Biblii jest poezja, w Biblii jest biografia, w Biblii są przepisy prawne, w Biblii są pieśni, w Biblii są listy. Biblia składa się z wielu różnych rodzajów tekstu, tak? I nie można popełnić takiego błędu, że się generalizuje wszystkie teksty, że się bierze jakiś werset, obojętnie skąd, i tak samo się go traktuje. Kochani, 50% Biblii to poezja. 50% Biblii to poezja. Jeśli bierzesz do ręki poezję, a bierzesz do ręki prozę, albo bierzesz do ręki dokument historyczny, inaczej czytasz, tak? Inaczej czytasz. Więc skoro w Biblii mamy tyle poezji, to musimy też mieć do tego odpowiednie podejście. Na przykład Psalm 18. Otwórzcie na chwilę. Psalm 18, wersety od 8 do 20. W Biblii nawet mamy spektakle teatralne. Księga Hioba i Księga Pieśni nad Pieśniami to są spektakle teatralne. To są przedstawienia teatralne. Czytajcie Księgę Hioba jak spektakl teatralny. Scena pierwsza, scena druga, scena trzecia, scena czwarta. Oto pojawia się koło mnie Hioba ten człowiek, a potem ten, a potem ten. To jest wszystko piękne, fantastyczne. A tutaj w Psalmie 18 też mamy przykład tego, jak zróżnicowana jest Biblia. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Posady gór się zachwiały. Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemna chmura była pod, jego, pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją. Rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, krak i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach, i Najwyższy wydał głos swój, i krak i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe, rozproszył ich, wypuścił liczne błyskawice, wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza, odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu od ręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Kochani, to co czytałem teraz, to jest typowy przykład poezji kultowej tamtych czasów. Poezja tak wtedy wyglądała. I wszystkie ludy pogańskie tak wtedy, takim językiem ilustrowały swoich bogów. To był opis bogów tamtych czasów. I to, co czytamy w Psalmie 18, to jest zaczerpnięte z tych pogańskich ludów, z ich jakby pieśni o ich bogach, ale tu jest wstawiony Pan Bóg, tak? Bo kiedyś, gdyby na przykład padał śnieg, albo grad, albo deszcz, albo zagrzmiało, to wszyscy mówili, że to bogowie, tak? Że to bogowie grzmią. Że to bogowie, że kiedy wulkan wybuchał, to byli bogowie. Kiedy było trzęsienie ziemi, to byli bogowie. Więc to, co teraz czytałem, to jest typowa poezja kultowa tamtych czasów. Z tą różnicą, że tutaj jest napisane, że Pan jest Bogiem, że to Pan działa i że to Pan mnie wyratował. I to jest wielki kontrast do wierzenia innych ludów w tamtych czasach. Bogowie byli groźni, bogowie byli źli, bogowie zsyłali kary, Bogom trzeba było cały czas składać ofiary, trzeba było się Bogom przypodobać, a tutaj czytamy, Bóg mnie wyratował, ponieważ mnie umiłował. Chwała Bogu za to. I tym się różnił Bóg Izraela, Bóg żywy od wszystkich innych bożków, że był Bogiem miłości, tak? Był wspaniałym Bogiem miłości. I ochraniał, nie dlatego, że ktoś mu dużo dał ofiar, ale ochraniał, ponieważ umiłował, tak? Wspaniały nasz Pan. Taki przykład tego, jak wygląda sposób pisania Biblii. Że jest w tym dużo poezji. Dużo ciekawych ilustracji na temat tego, jaki cudowny jest Bóg. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Bóg chciał, to dałby nam 7000 tez i może 700 nakazów. I na końcu kilka anegdot, byśmy to mogli lepiej zrozumieć. Wszystkie tezy i nakazy. Ale Biblia to nie jest zbiór tez i nakazów. Biblia nie jest jak książka telefoniczna. Biblia nie jest księgą jakimś jednym kodeksem prawo pierwsze, drugie, trzecie i setne. Biblia jest ciekawa, opisowa, pobudzająca nasze wyobraźnie, pokazująca Boga z różnej strony. Przez poezję, przez pieśni, przez biografię, przez listy osobiste wielu ludzi. Różne formy. Więc kochani, kiedy czytamy Biblię, to zwracajmy uwagę na rodzaj tekstu, tak? Patrzmy, co czytamy. I dlatego też zachęcam, słuchajmy Biblię. Macie Petrójki, słuchajcie Biblię. Macie historię gdzieś tam, czytajcie dzieciom. To jest fajne, kiedy możemy słuchać tekst Pisma Świętego, tak? Druga ważna rzecz, kiedy patrzymy na Biblię z otwartymi oczami. Mówimy dzisiaj o otwartych oczach, tak? Mówimy o tym, aby po prostu mieć taki ogólny obraz tego, co czytamy. Co czytam? Co to za tekst? Prawda? Co ja czytam? Na co ja patrzę? Przede wszystkim patrzę na to, jaki to jest rodzaj tekstu. Poezja, proza, tak dalej, tak dalej. Po drugie, kiedy patrzę z otwartymi oczami, zwracam uwagę na ułożenie tekstu. Jaki jest porządek tego tekstu? Jak ten tekst jest ułożony? Jak on jest uporządkowany? On może być tematycznie uporządkowany, on może być chronologicznie ułożony, on może być geograficznie ułożony, on może być biograficzny. I różne księgi są różnie ułożone i to nam pomaga. Kiedy czytamy Biblię i wiemy, jak ona jest ułożona, jakaś dana księga, to nam bardzo pomaga. Wiemy, jak się do niej zabrać. Wiemy, jak to ciasto zjeść. Mówiłem, ja to będę powtarzał na każdym kazaniu teraz. Że nie wygrzebujemy rodzynek z ciasta, tak? Zjadamy całe ciasto. Ale też te ciasta mają różne rodzaje, są różne rodzaje ciasta, więc musimy wiedzieć, jak się do tego ciasta zabrać. Co to jest za ciasto? Jak je zjeść? Jak je ugryźć? Więc co to jest za tekst? Jak jest uporządkowany ten tekst? Księgi królewskie, księgi kronik są uporządkowane chronologicznie. Księga Jozuego, z której teraz czytam, Księga Dzieł Apostolskich, to są księgi geograficzne. Historia leci od miejsca do miejsca. Zaczyna się w jakimś punkcie, kończy się w innym miejscu geograficznym. Dzieje apostolskie są tego wspaniałym przykładem. Dzieje 1:8, znany nam tekst. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, i aż po krańce świata, tak? I potem, jak czytacie całe Dzieje Apostolskie, ten cykl geograficzny, ten system geograficzny się przed nami otwiera. Najpierw jest opis Jerozolimy, pierwsze rozdziały tej księgi. Potem mamy obszary Judei, Samarii. Ewangelia dociera do Samarii, rozdział 8. Potem po 8 rozdziale Ewangelia idzie dalej. Od 13 rozdziału widzimy, że idzie po krańce świata. Misjonarze płyną dalej, sięgają dalej, poza Izrael, poza Samarię, poza Syrię. Więc Księga Dzieł Apostolskich księgą geograficzną pokazuje, jak geograficznie rozprzestrzeniała się Ewangelia. Mamy księgi tematyczne. Mateusza, Jana, to są księgi tematyczne, prawda? Mamy księgi biograficzne, mamy księgę sędziów, gdzie są sędziowie po kolei opisani, biografię różnych sędziów. Pierwsza Mojżeszowa też jest księgą biograficzną, opisuje Abrahama, opisuje potem Izaaka, opisuje Jakuba, opisuje różnych ludzi, ich biografię, prawda? Więc kiedy patrzymy na Biblię, to patrzmy, jak jest ta księga ułożona, jakie są sekwencje, jaka jest chronologia, jakie jest ułożenie tego tekstu. I trzecia ciekawa rzecz, kiedy patrzymy na miejsce otwartymi oczami, patrzmy, jaki jest temat, o czym jest ta księga, o czym jest to, co czytamy, tak? Po pierwsze patrzymy, jaki to rodzaj tekstu, czy to będzie proza, czy poezja, czy coś tam jeszcze. Po drugie patrzymy, jak ta księga jest ułożona. A po trzecie patrzymy, o czym jest ta księga. Bo tak jak wam mówiłem i to powtarzam cały czas, czytamy całe księgi, czytamy całe paragrafy, czytamy całą historię. Nie wydłubujemy rodzynek, czytamy całą Biblię, tak? Bo cały tekst mówi, cały tekst jest ważny. A więc o czym jest ten tekst? O czym jest ta księga? Gdyby ktoś was zapytał, no powiedz mi, no o czym jest ta książka, którą czytasz? No o czym jest ta książka? W jednym, dwóch zdaniach powiesz, o czym jest. Podsumujesz, o czym jest ta książka, którą czytasz, tak? Ktoś powie, no o czym jest ten film? No o czym jest ta trylogia Sami Swoi, Kocham Jaką Rzecz? No o czym jest? No powiedz mi w trzech, dwóch zdaniach, no o czym to jest? O czym jest ten film? No możesz powiedzieć, no jest o koniach. Nie, on nie jest o koniach, chociaż tam koń występuje. Ale nie jest o koniach. Ktoś powie, nie, to jest o dzikach. Nie, to nie jest o dzikach. Tam występuje coś takiego jak dzik, coś podobnego do dzika, ale to nie jest film o dzikach, tak? Chrześcijanie czasami robią ten błąd. Biorą jedną jakąś myśl z księgi biblijnej, jeden wersecik, jedną rodzynkę wydłubią i mówią, ta księga jest o tej rodzynce. Nie, ta księga nie jest o tej rodzynce. Ta księga ma szerokie znaczenie, ma szerszy temat, tak? Ma szersze przesłanie dla nas. Nie można wyciągnąć jednego wersecika z całej księgi i powiedzieć, że ta księga jest o tym. Bo tam jest szerszy kontekst, tak? Rozumiecie? Tak samo z każdą książką, z jakimś filmem. Jest jakiś szeroki kontekst, jest jakaś główna myśl, główne przesłanie. A Biblia to jest zbiór wielu ksiąg, tak? I to nie jest jedna księga, to jest zbiór wielu ksiąg. Więc my powinniśmy się jakoś tak orientować, jak najlepiej się orientować, o czym ogólnie jest każda księga. O czym są dzieje apostolskie? O czym jest księga Habakuka? O czym jest trzecia Mojżeszowa? O czym jest księga Królewska? O czym jest Ewangelia Mateusza? O czym jest objawienie Jana? Powinniśmy mieć ogólną orientację taką, jaki jest temat tej księgi? Po co ona została napisana? Dlaczego ona jest w Biblii? Na przykład objawienie Jana, to wspomniałem. O czym jest objawienie Jana? O bestii? Nie o bestii. Tam występuje jakaś bestia. Tam występuje jakieś dziwne postacie. Tam jest wiele symboli, tak? Ale o czym jest ta księga? O czym ona naprawdę jest? Jakie jest główne przesłanie tej księgi? Może to już będzie prawie, że na koniec. O czym jest ta księga? Popatrzcie, objawienie 11:15 na przykład. Objawienie 11:15. Zatrąbił siódmy anioł, wyzwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Patrzcie na 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego. Nie ujęli życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Wiecie, o czym jest objawienie Jana? Objawienie Apokalipsa jest o zwycięstwie. O zwycięstwie Boga, o zwycięstwie baranka, o zwycięstwie Jego ludu, Kościoła, tak? Pierwsze rozdziały mówią: zwycięzca dostanie to, zwycięzca dostanie to, zwycięzca zasiądzie, zwycięzca otrzyma, zwycięzca będzie ten, zwycięzca będzie tamten. 7 razy, tak? I potem, kiedy czytamy objawienie, to pomimo tych wszystkich zawiłych scen i obrazów, tego dramatu całego tej księgi, przewija się jedna nić, przewija się jeden temat. Tym tematem jest nasze zwycięstwo. Amen? Nasze zwycięstwo. Kościół zwycięży z Chrystusem. Baranek zwyciężył na Golgocie. Bóg zwycięży. Kościół ostatecznie odniesie zwycięstwo. Pomimo wszystkich przeszkód po drodze, pomimo wszystkich cierpień, prześladowań, konfliktu z szatanem, z diabłem, ze światem, pomimo tych wszystkich konfliktów, które są opisane symbolicznie w tej księdze, Kościół jest zwycięski. O tym jest ta księga. I możemy się różnić w interpretacji różnych symboli, ale co do tej głównej myśli, będzie raczej zgodni, że ta księga jest o zwycięstwie Kościoła. I kiedy tak patrzymy na tę księgę, inaczej ją czytamy, inaczej do niej podchodzimy. Już mamy jakieś ogólne zrozumienie, ogólny zarys tego, po co ona jest i o czym ona mówi. To czego nas zachęca? Zachęca nas do wytrwałości w Chrystusie, tak? Kochani, zachęcam na koniec. Czytajmy Biblię regularnie. Czytajmy ją z otwartymi oczami. Czytajmy ją z notatnikiem. Zapisujmy sobie różne ciekawe myśli. Czytajmy całe księgi, całe paragrafy. Czytajmy o księdze, zanim będziemy czytali tę księgę. Tak jak często w reklamach słyszymy: skonsultuj się z lekarzem lub z farmaceutą. I to jest czasami dobra rada. Bo aplikowanie nie tego, co trzeba, nie tak jak trzeba, może przynieść odwrotne skutki, tak? Tak i my również, kochani, wierzymy w inspirację tekstu. Ja wierzę w inspirację tekstu przez Ducha Świętego. Ja wiem, że Biblia jest natchniona, zainspirowana Duchem Świętym. Ja wiem, że Biblia mówi. Ale to nie oznacza, że będę ignorantem faktów. Rozumiecie? Wierzę w inspirację tekstu, ale nie będę ignorować faktów. Fakt powstania danej księgi. Fakt, jak jest ona zbudowana, w jakiej jest przekazana nam, w jakiej formie Bóg nam ją dał, o czym ona mówi, po co jest w Biblii, jakie jest jej główne przesłanie. To są pewne fakty niezmienne od początku. A więc pomimo całej mojej wiary, inspiracji i chwała Bogu, że ta księga jest natchniona, zainspirowana, że Bóg może do niej, przez nią mówić do mnie, a to nie znaczy, że będę ignorantem. To nie znaczy, że pominę całe tło tej księgi, że się nie wczytam w to, po co i dlaczego ją ktoś napisał. Nie, będę to brać pod uwagę, tak? Ponieważ to mi pomoże czytać Biblię z otwartymi oczami. Przede wszystkim muszę mieć otwarte oczy na tekst, który czytam. Co czytam? Razem rozmawiamy o otwartym umyśle. Rozmawiamy o tym, co ten tekst znaczył dla ludzi wtedy, kiedy to było pisane. Jak oni to rozumieli, bo jeśli oni to jakoś rozumieli, jeśli ten tekst miał jakieś pierwotne znaczenie 2000 czy 1000 lat temu, nie, 1000, wcześniej, 2000, 2500, 3000 temu, jeśli ten tekst miał jakieś znaczenie, to on nie może mieć dzisiaj innego znaczenia. Amen? On nie może mieć dzisiaj innego znaczenia. On musi mieć takie samo znaczenie, jak wtedy miał. Pierwotne. Więc o tym będziemy rozmawiać następnym razem. O otwartym umyśle przeczytania Biblii. Dzisiaj zachęcam Was, kochani, miejmy otwarte oczy, kiedy czytamy Biblię. Patrzmy na tekst, jaki czytamy. Patrzmy na rodzaj tekstu. Patrzmy na to, w jaki sposób ten tekst jest ułożony. Patrzmy na, na to, jakie są główne przesłania tego tekstu. Amen? Zachęcam Was do tego, kochani. Powstajmy do modlitwy. Cudowny nasz Panie, dziękujemy Ci za to nabożeństwo, za ten czas z Tobą. Dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas, Duchu Święty. Dziękujemy, że tutaj jesteś. Jesteś tutaj, aby nas podnosić, inspirować, uczyć, ratować, uzdrawiać, zbawiać od grzechów, piekła. Dziękujemy Ci za Magdę, za jej świadectwo. Dziękujemy Ci za pracę misyjną na świecie, którą wielu chrześcijan dzisiaj wykonuje. Dziękujemy Duchu Święty, że działasz na całym świecie, że jesteś Panem żniwa, że budujesz Kościół, że zbawiasz ludzi z wszystkich narodów, plemion i języków. Dziękujemy, że posyłasz ludzi na misję, że posłałeś Magdę. Dziękujemy, że używasz również nasz Kościół w całym misyjnym. Dziękujemy za Biblię. Za Biblię, która jest naszym skarbem, naszym życiem, która jest jedyną prawdziwą wartością w tym świecie. Modlimy się, abyś uczył nas poznawać ją, cenić ją, kochać ją, rozumieć ją, dzielić się z innymi tym przesłaniem Biblii. Błogosław nas tym, Panie. Błogosław nas tym, Panie. Kochani, dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak ludzie nawracają się w innych krajach, ale również Bóg kocha Polaków i zbawia Polaków, tak? Mimo, że dzisiaj jesteś na tym miejscu i nie masz relacji z Bogiem, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie tylko kocha Filipińczyków, Japończyków czy Koreańczyków, ale też kocha Polaków. I jesteś Ty również w Bożym sercu. I Twoje imię również Bóg zna. I dla Ciebie Chrystus umarł. Za Twoje grzechy. Ty też możesz pojednać się z Bogiem. Ty też możesz być osobą świadomie, głęboko wierzącą, która ma pokój w sercu, radość i życie wieczne. Dlatego zachęcam Cię teraz, tam gdzie jesteś, tam gdzie stoisz, otwórz swoje serce. Jeśli brakuje Ci tej prawdziwej relacji z Bogiem, poproś Boga. Poproś Go, po prostu poproś Go. Powiedz: Boże, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie poznać. Potrzebuję się do Ciebie nawrócić. Potrzebuję z Tobą żyć w mojej relacji, w bliskiej relacji. Panie Jezu, prosimy Ciebie, błogosław każdego, kto jest na tej sali. Błogosław każdą osobę, która tu jest. Prosimy Cię, aby Twój Duch Święty pomógł nam, pomógł każdemu podjąć właściwe decyzje dzisiaj. Błogosław nas, Jezu, błogosław każdą osobę, która dzisiaj powinna podjąć tę decyzję, aby powierzyć swoje serce, swoje życie Chrystusowi. Błogosław cały Twój Kościół. Każdego, kto dzisiaj jest. Daj nam dobry tydzień, byśmy wszyscy byli Twoją światłością, Twoim świadectwem, odbiciem Twojej chwały, tam gdzie będziemy. Błogosław nas, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.